Kontynuując nasze rozważanie o życiu w światłości, światłości poznania Jezusa Chrystusa, chcemy dzisiaj mówić o mocy, mocy, która jest niezniszczalna, moc życia niezniszczalnego. Skąd takie pojęcie wziąłem? W liście do Hebrajczyków jest powiedziane o Jezusie Chrystusie, że On stał się kapłanem, najwyższym kapłanem na wzór Melchizedeka, nie według przepisów prawa. Przepisów, które dotyczyły pochodzenia cielesnego. Ale stał się tym kapłanem na wieki według mocy niezniszczalnego życia. Jest to Hebrajczyków, 7 rozdział i werset 16. Moc niezniszczalnego życia. I wracając do naszego tekstu podstawowego, z drugiego listu do Koryntian, 4 rozdział i ten werset 6, który omawiamy już po raz trzeci. Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, ten zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusa. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I właśnie w kontekście światłości, tego skarbu poznania Jezusa Chrystusa, jest mowa o mocy. Mocy, która wszystko przewyższa. Jest to potęga, jest to oddziaływanie, jest to siła, jest to żywotność. I to wszystko, ta cała moc ma być z Boga, a nie z nas. Bo gdyby była z nas, to byłaby moc przemijająca, zależna od naszego samopoczucia, czy to psychicznego, czy fizycznego, czy duchowego. Ten czwarty rozdział, drugi Koryntian, pierwszy wiersz, ma takie wyrażenie: nie upadamy na duchu. Mając tę służbę, która nam została poruczona, nie upadamy na duchu. A więc musimy mieć jakąś siłę, która jest spoza nas. I tą siłą nie jest coś. Tą siłą jest Jezus Chrystus. Jest światłość poznania Jezusa Chrystusa, która w nas zalśniła. Bóg ją rozświetlił. Z ciemności naszego grzesznego życia powstała światłość. Życie Chrystusa w nas. Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że żyję w ciele, mówi apostoł Paweł, pamiętamy ten drugi rozdział listu do Galatów, wiersz 20. A to, że żyję w ciele, to żyję w wierze w Syna Bożego. A więc Chrystus jest naszą siłą. Dlatego też Paweł mówi, 2 Koryntian, 4 rozdział, że nie głosimy samych siebie, 5 wiersz. Głosimy Chrystusa, że jest Panem, a o sobie mówimy, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. I ten skarb, ta moc, niezniszczalna moc, Chrystus w nas, jest w naczyniach glinianych, które muszą obumierać codziennie. Mówiliśmy, że zewsząd uciskani, ale nie pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, nawet powaleni, a mimo to niepokonani. Wersety 8 i 9, 2 Koryntian 4 rozdział. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, po to, aby Jego życie na naszym ciele się ujawniało. Nie upadamy na duchu, wiersz 16. Chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny człowiek się odnawia z każdym dniem. Więc to jest moc niezniszczalna w nas, w glinianych naczyniach. Bo nieznaczny chwilowy ucisk, mówi apostoł Paweł, przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Pod warunkiem, że nie patrzymy na to, co widzialne, ale patrzymy na twarz Jezusa, na to, co niewidzialne. Patrzymy na sprawy duchowe, Bo to, co jest widzialne, to jest doczesne. Co niewidzialne jest wieczne. I mówiliśmy wcześniej o światłości. I to światło fizyczne, które nasza siatkówka widzi, reaguje na nie, to wiemy również, że nauka mówi o świetle niewidzialnym. Dlatego, że są sąsiednie zakresy świata widzialnego i jest ultrafiolet, jest podczerwień i specjalne urządzenia sprawiają, że możemy wykorzystywać również i to światło niewidzialne. I stąd ten skarb musi być w nas. My musimy być ludźmi duchowymi, abyśmy mogli wykonywać Bożą pracę i wykonując ją w naczyniach glinianych, nie upadać na duchu. Nie zniechęcamy się. I apostoł Paweł bardzo wyraźnie powiada, że jest to możliwe dlatego, że Jezus Chrystus nie jest człowiekiem. On nie jest kapłanem na wzór Melchisedeka. I tutaj nawiązuje do listu do Hebrajczyków, rozdziału 9. Te przepisy, które dotyczyły Lewitów, dotyczyły świątyni ziemskiej, nie mogły doprowadzić do doskonałości, do wewnętrznej doskonałości, 9 werset. Bo to były przepisy zewnętrzne. Dotyczyły pokarmów, napojów, różnych obmywań i były nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Hebrajczyków, 9 rozdział, 10 wiersz, 11. Ale Chrystus się zjawił jako arcykapłan przyszłych dóbr. Wszedł przez większy i doskonalszy przybytek. Nie zbudowany ręką, nie pochodzący z tego świata stworzonego, ale wszedł przez własną krew, dokonawszy wiecznego odkupienia. I stąd 7 rozdział Hebrajczyków, 3 wiersz i niżej, nam powiadają, że właśnie Chrystus sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, kapłaństwo wieczne, trwa na wieki. On wczoraj, dzisiaj na wieki jest ten sam, a więc nikt go nie może zastępować i go nie zastąpi. Dlatego też zbawić na zawsze może tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Gdy Jezus był na ziemi, to mówiliśmy, że zadziwiał tych, którzy z Nim chcieli rozmawiać, jakże zadziwił Greków, którzy chcieli z Nim przeprowadzić jakiś dyskurs filozoficzny, a On im tymczasem opowiedział o wartości śmierci, która dla Greków właściwie była głupstwem, była niczym. Była końcem życia i nie warto w ogóle o niej mówić. A tymczasem o wartości obumierania naszego życia, jak ziarna. I ta śmierć rodzi nowe życie, ale mówiliśmy, że sam krzyż sam sobie nic sensownego nam nie ukazuje. Dopiero w Chrystusie ukrzyżowanie, krzyż staje się objawieniem mocy Bożej i Bożej mądrości. Podobnie też ewangelista Mateusz nam opowiada w 24 rozdziale, że gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, to uczniowie przystąpili, by pokazać Mu zabudowania świątyni. A więc patrzyli na rzeczy widzialne. Ale On ich oczy wtedy jeszcze wychodził z nimi po ziemi, gdy tak oni słabo rozumieli sprawy duchowe. On już wtedy ich wzrok skierował na sprawy niewidzialne i mówi, czy nie widzicie tego wszystkiego? Oni mówią, no tak, widzimy oczywiście i właśnie pokazujemy ci, podziwiaj. Ale słyszą, zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. I ewangelista Jan nam tutaj dodaje, gdy Jezus mówi, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją zbuduję. A więc zaskoczenie. Mówi jak ktoś, kto nie jest z tej ziemi. Mówi jak ktoś, kto się wymyka zmysłom poznawczym, naszym możliwościom. Żydzi mówią, jak to, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale Jezus nie mówił o świątyni Salomona, która wkrótce, za jakieś 40 lat, zostanie zniszczona. Ale mówił o świątyni swego ciała. I gdy został wzbudzony z martwych, mówi nam Jan, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to mówił i uwierzyli Pismu. Uwierzyli słowu, które wyrzekł Jezus. Albo ewangelista Marek w 12 rozdziale mówi nam, jak to saduceusze chcieli wystawić Jezusa na próbę, chcieli go, jak to się mówi popularnie, zagiąć. I taką historyjkę mu przedstawili, że 7 braci kiedyś było i kolejno umierali, a też i zgodnie z prawem Mojżesza, każdy z nich tę wdowę brał za swoją żonę. I w końcu po wszystkich zmarła też i ta niewiasta. I teraz szyderczo pytają ci, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Przy zmartwychwstaniu, gdy powstaną z martwych, którego z nich żoną będzie? Bo tych 7 miało ją za żonę. To jest Ewangelia Marka, 12 rozdział, wiersz 22 i niżej. Jaka była odpowiedź Pana Jezusa? Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pism ani mocy Bożej? Pomyślmy sobie. To byli ludzie, specjaliści w prawie Mojżesza, specjaliści w znajomości Pisma Świętego. I nagle oni słyszą od kogoś, kogo chcieli zagiąć, że oni nie znają Pisma, ale też i nie znają Bożej mocy. Tej mocy niezniszczalnego życia. I słyszą wyjaśnienie, że gdy powstaną z martwych, to się już nikt nie będzie żenił ani za mąż wychodził. Bo będą jak aniołowie w niebie. Po prostu jest inaczej niż myślicie, niż widzicie. Co do umarłych, mówi Jezus, zostaną wskrzeszeni. Czyście nie czytali w Księdze Mojżesza, jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego, ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Jezus mówi, bo Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. A więc ziemskie pochodzenie, ziemskie patrzenie, cielesne patrzenie prowadzi do zniszczenia, do unicestwienia, ale duchowe, inne spojrzenie. Z tym, że to duchowe spojrzenie, które daje wieczność, daje coś trwałego, musi nam przekazać, musi w nas zainicjować ktoś, kto ma, a właściwie kto jest mocą niezniszczalnego życia. Jest niezniszczalnym życiem. Po prostu Jezus musi w nas zamieszkać. Dlatego też i w swoim czasie apostoł Piotr, mówiliśmy i o tym, ale to jest ważne w naszym kontekście. Panie, dokąd idziesz? Dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Teraz nie możesz, bo patrzysz na rzeczy widzialne. Potem pójdziesz, bo będziesz w stanie patrzeć i widzieć rzeczy niewidzialne. Teraz myślę o Piotrze przed ukrzyżowaniem Jezusa, przed zmartwychwstaniem Jezusa, o Piotrze przed pięćdziesiątnicą. Ale później, już w dzień 50, tego samego dnia, Piotr wystraszony razem z innymi, zamknięty w wieczerniku i tłumy widząc otwiera i jasno przemawia, głośno, wyraźnie mówi to wszystko, co mu Duch Święty podpowiedział, przypomniał, wprowadził go. A więc teraz, Piotrze, nie możesz iść ze mną, potem pójdziesz. I oczywiście, że Piotr tego nie rozumiał. Jakżeż to, Panie? Dlaczego? Dlaczego nie mogę pójść za Tobą? Zaprzesz się mnie, Piotrze. Kur będzie piał, a Ty się mnie trzykrotnie będziesz zapierał. I właśnie kto idzie za mną, mówi Jezus, będzie miał światłość życia. Iść za Jezusem to mu towarzyszyć, za nim podążać, być blisko Niego. Mówiliśmy, że człowiek Chrystusa to nie jest ktoś, kto ma latarkę, kto ma w ręce Pismo Święte, kto ma w ręce, bardzo przepraszam, Jezusa jak pochodnie. Pismo Święte jest przyrównane do pochodni. To można je mieć. Ale Chrystusa już nie można mieć w ręce i nim świecić. Chrystus musi w nas zamieszkać. Musimy stać się Jego własnością, aby On w nas rozświetlił i sprawił, że my będziemy światłością. Nie ludźmi z latarką, ale człowiekiem światłością. Dlatego też ten wyraz dynamis sugeruje mi taki inny wyraz dynamo. Jesteśmy kimś podłączonym do koła, jak w rowerze, jak alternator w samochodzie, paskiem do koła, które jest napędzane przez silnik. I dopiero to napędzanie sprawia, że czy alternator, prądnica, czy to dynamo w rowerze, zaczyna prąd samo wytwarzać. Wolniej jedzie rower, słabiej świeci. Szybciej rowerem jedziemy, szybciej świecimy. Dlatego też i iść za Jezusem to jest dynamika. Ja wtedy jestem dynamem, które może mieć w sobie życie Chrystusa i mogę ten świat rozświetlać. I stąd apostoł Paweł mówi, mając tego samego ducha wiary. Tego samego ducha wiary. Będąc tożsami z Jezusem Chrystusem. I on mówi, że jesteście listem Chrystusa, napisanym nie atramentem, lecz napisanym duchem Boga żywego na tablicach serc ludzkich, nie na tablicach kamiennych. Więc to jest coś bardzo ważnego. Nie Chrystus gdzieś i mnie instruuje, mną kieruje, ja się Nim posługuję, ale Chrystus we mnie. Nie tablice kamienne w moich rękach, ale Chrystus, autor tych tablic kamiennych, treści tych tablic mieszka we mnie. I stąd 2 Koryntian, rozdział 3, to jest rozdział, który poprzedza ten 4, który omawiamy. On napowiada, że taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Bo Bóg nas uzdolnił, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha. Litera zabija, ale duch ożywia. I mając tę nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Nie jak Mojżesz, który kładł zasłonę na swoją twarz, ale poczynamy sobie odważnie, dlatego że odsłoniętym obliczem patrząc jak w zwierciadle na chwałę Jezusa, Pana. Zostajemy przemieniani w ten sam obraz, chwały w chwałę. I to sprawia Pan, który jest duchem. To właśnie jest ten 2 Koryntian, 3 rozdział i kolejne wiersze aż do 18. I właśnie ten wiersz 18 poprzedza ten 4 rozdział, który żeśmy sobie czytali. Więc to jest cały kontekst. I chciałbym, żebyśmy studiując sobie prywatnie na to wszystko spojrzeli, że właśnie ten, który jest mocą niezniszczalnego życia i mieszka w nas, on sprawia, że możemy być światłością tego świata. Ale co się musi stać z człowiekiem, który jest grzesznikiem, ażeby mógł być światłością świata? Co się z nim musi stać? Czego brakowało Piotrowi, który mówi, że Panie, jestem gotów położyć swą duszę za Ciebie, a nie wiedział, że go nie stać na to, bo się będzie gorliwie wypierał? Co właśnie jest potrzebne? A więc nie jak Melchisedek, kapłan według porządku ludzkiego, ale jak Chrystus, według mocy życia niezniszczalnego. Do swoich przyszedł i swojego nie przyjęli, ale tym, którzy go przyjęli, dał prawo, dał moc, aby się stali Bożymi dziećmi. Więc nawrócenie jest rzeczą podstawową, którzy się narodzili nie z mężczyzny, nie z ciała, lecz z Boga. Więc nawrócenie jest rzeczą podstawową. Wtedy człowiek staje się nowym stworzeniem, wtedy życie Chrystusa w nim jest. To już nie jest księżyc, który tylko odbija światło, a to już jest maleńkie słoneczko. To jest tak, jak słońce zamieszka w jaskini. Jak część słoneczka, cząstka słoneczka wejdzie do głębokiej jaskini i nagle w jaskini jest wspaniały pałac pełen światła. Rozświetlił serca nasze i ta moc jest z Boga, a nie z nas. To nie my wytwarzamy, ale On w nas sprawia, że my z Nim połączeni jak dynamo świecimy Jego energią Nim samym. Dlatego nawrócenie jest bardzo ważną rzeczą. Apostoł Paweł również podkreśla w swoich listach, też i u siebie, charyzmaty, dary Ducha Świętego, uzdolnienia Ducha Świętego. Pan Jezus swoim uczniom powiedział, że muszą iść do Jerozolimy i czekać. Czekać, aż będą przyobleczeni mocą z wysokości. I to ta moc, to dynamizm musi ich właśnie ogarnąć. I dopiero wtedy zalęknionych ludzi staną się ludźmi zdolnymi do prezentacji tego, kim jest Jezus Chrystus. I gdy obserwujemy Dzieje Apostolskie, rozdział drugi, to kazanie Piotra i potem ten chrzest, wszystkie wydarzenia, rozdział trzeci, zakłopotanie przy drzwiach pięknych, przy bramie pięknej i uzdrowienie tego człowieka, który nie chodził 40 lat. Gdy potem kolejne rozdziały obserwujemy, to właśnie widzimy, jak w tych zalęknionych uczniach Chrystusa, jak się właśnie przejawia Chrystus, moc Boża. Dlatego też w nawiązaniu do tego pierwszego wersetu Biblii, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia była pustkowym chaosem, ciemność była nad otchłanią i Duch Boży się unosił nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił wtedy Bóg światłość od ciemności. A więc początek, punkt zerowy danej sprawy, historii. Musi być początek naszego nowego życia. Musi być nawrócenie do Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś mnie teraz słucha, a nie jest własnością Jezusa Chrystusa, to nie czekaj. Jeśli jedziesz samochodem, być może teraz mnie słuchasz w swoim samochodzie, zatrzymaj na parkingu swoje auto i w modlitwie powiedz: Panie Jezu, chcę się nawrócić, proszę, abyś mnie zbawił. Jeżeli jesteś zakłopotany w swoim życiu, bo chodzisz jak kiedyś Izrael za czasów Eliasza, na lewo i na prawo, kulejesz, jesteś poprzebijany wieloma boleściami, zatrzymaj się. I powiedz: Panie Jezu, chcę być z Tobą zintegrowany, złączony, nie jak Piotr, który usłyszał, że jest przeciwnikiem Bożym. Idź precz ode mnie, szatanie. A właściwie chodź za mną, przeciwniku, nawróć się i zmień swoje życie, co stało też się i w jego przypadku. A więc musi być początek Twojej historii, historii dynama, człowieka i Jezusa Chrystusa. Bóg to inicjuje w naszym życiu. On stworzył ziemię, nasze środowisko. Pustkę i chaos zamienił w zagospodarowaną ziemię i w coś, co jest sensowne. Ciemność zamienił w światłość. Duch Boży się unosi jako osoba sprawcza i On ma tę moc życia niezniszczalnego. I Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zjaśniały światłem, On zabłysnął w naszych sercach, by nas olśnić jasnością poznania chwały. I przez poznanie Jezusa Chrystusa Boża moc nam wszystko darowała, co jest potrzebne i do życia, codziennego życia i do pobożności, mówi nam apostoł Piotr w swoim liście. I Bóg światłość oddzielił od ciemności. I będziemy w następnej części właśnie mówić o tym, co to znaczy chodzić w światłości. Postępujcie w światłości. W 5 rozdziale listu do Efezjan mówimy różne dziedziny naszego życia. I wtedy w praktyce sprawdzimy, jak to wygląda być światłością świata. Świecić wśród tego rodu złego i przewrotnego. Niech Pan nas błogosławi i zapraszam do 4. części za tydzień.